Serce jak obłok.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Serce jak obłok. Krzysztof Skorupka, który program realizuje, Agnieszka Osmulska-Ilczuk, Joanna Kuczborska. Za chwilę wspaniały gość. Niedawno nakładem Instytutu Wydawniczego Rita ukazała się książka Serce nie do pary w podtytule o księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach. Autorem książki jest Waldemar Smaszcz, historyk literatury i przyjaciel księdza Jana Twardowskiego, długoletni. Przez blisko 23 lata pozostawał w bardzo bliskich relacjach z księdzem poetą. Ta książka poświęcona księdzu Janowi Twardowskiemu jest wyjątkową biografią opatrzoną i zdjęciami, i wspomnieniami, ale wyjątkową też z tego względu, że o księdzu Janie autor opowiada w kontekście jego wierszy, poprzez jego wiersze. Naprawdę wspaniale wydana książka w twardych oprawach. Chce się wziąć do ręki. Także tę książkę dzisiaj mamy u siebie na stole w studiu i czeka ona też na Państwa. Ale zanim gdzieś popłynie w świat i ucieszy kogoś, chcemy zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy z autorem, który niedawno gościł w naszym regionie, w Sokołowie Podlaskim. Z panem Waldemarem Smaszczem rozmawiała nasza korespondentka Karolina Skibniewska. W trakcie tej rozmowy zachęcamy Państwa do tego, aby wysyłać SMS-y, imię, nazwisko, dokładny adres. Wśród osób, które napiszą, które poczują się zainteresowane tą publikacją, w kolejnej audycji rozlosujemy tę wspaniałą publikację Serce nie do pary o księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach. 509 056 590. A już za chwilę z autorem książki Waldemarem Smaszczem będzie rozmawiała Karolina Skibniewska.
Książki z dobrej strony.
Nie umiem być srebrnym aniołem, ni gorejącym krzakiem. Tyle zmartwychwstań już przeszło, a serce mam byle jakie. Tyle procesji z dzwonami, tyle już alleluja. A moja świętość dziurawa, na ćwiartce włoska się buja.
Jak gra na kościach mych psalmy, jak na koślawej fujarce, żeby choć papież spojrzał na mnie przez białe swe palce, żeby choć Matka Boska przez chmur zabite wciąż deski uśmiech mi swój zesłała, jak nasza bębę niebieskiej,
bębę niebieskiej,
bębę niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam, jak złoty kamyk z procy, zrozumie mnie mały baranek z najcichszej wielkiej nocy. Pyszczek położy na ręku, sumienia wywróci podrzewkę, serca mojego ocali czerwoną chorągiewkę.
Jak gra na kościach psalmy, jak na koślawej fujarce, żeby choć papież spojrzał na mnie przez białe swe palce, żeby choć Matka Boska przez chmur zabite wciąż deski uśmiech mi swój zesłała. Wiatr gra na kościach mych psalmy, jak na koślawej fujarce, żeby choć papież spojrzał na mnie przez białe swe palce, żeby choć Matka Boska przez chmur zabite wciąż deski uśmiech mi swój zesłała, jak ptaszka we mgle niebieskiej.
Z
Zajmuje się pan poezją polską od Bogu Rodzicy po współczesność. Publikuje też szkice poświęcone prozie polskiej, m.in. o księdzu Jakubie Wójku, o Henryku Sienkiewiczu czy Bolesławie Prusie. Ale dzisiaj chciałabym, aby nasza rozmowa poświęcona była księdzu Janowi Twardowskiemu oraz temu, jak w ogóle doszło do waszego spotkania. W wielu publikacjach można przeczytać, że przyczynił się do tego niejaki profesor Konrad Górski.
W roku 1971 odwiedziłem go wtedy... W październiku był Dzień Nauczyciela. I za całym profesora siedział nad jakąś książeczką, niedużą. Podniósł ją do góry i zapytał, czy znam autora. To był Jan Twardowski, Znaki Ufności. No, przykro mi, nie znałem. I usłyszałem wtedy, koniecznie musi pan go poznać, bo za 20 lat to będzie nasz największy poeta. I ten nawet pytał, czy bym pracy magisterskiej nie pisał z księdza Twardowskiego. No ale ja byłem przed tym Lechoniem wtedy zainteresowany. Poza tym sam profesor stwierdził, no jednak napisze pan pracę magisterską o księdzu katolickim, to nikt pana nie zatrudni. Takie czasy były wtedy. Ale ten ksiądz Twardowski pozostał takim naszym tematem. Jak spotykałem go, zawsze jakiś był powód, żeby o księdzu Twardowskim jakoś tam mówić. I wreszcie podczas którejś jakiejś tam wizyty już po studiach przyszedłem do profesora, a on mi tak z taką miną tajemniczą mówi: panie Waldemarze, rozmawia pan z człowiekiem nieuczciwym. Oczywiście zaprotestowałem, jak tak można. I profesor mówi: wie pan, Akademia Szwedzka przysyła do mnie, żebym opiniował polskie kandydatury do Nagrody Nobla. Ja znowu wpisałem Herberta, bo to dobry poeta, ale powinienem wpisać księdza Jana Twardowskiego. Tylko przecież protestanccy Szwedzi nie dadzą katolickiemu księdzu Nobla. Więc żeby nie marnować, wpisuję, ale to naprawdę powinien być ksiądz Jan Twardowski. No i proszę pani, osobiście dopiero, on był tam wtedy w turnieju, ale ja byłem w kościele daleko gdzieś tam. Tak już z bliska, można powiedzieć żartem, to było dużo później, bo w stanie wojennym, musiał to być 80. chyba właśnie trzeci rok gdzieś, przyjechał na spotkanie do duszpasterstwa akademickiego do Białegostoku, gdzie już wtedy pracowałem. I poszedłem na to spotkanie ze studentami, bo prowadziłem takie zajęcia z liryki religijnej wtedy. Zresztą końcowe, bo się sytuacja zmieniała już na uczelni, ale jeszcze takie zajęcia miałem. I jak księdzu już tam po tym spotkaniu podszedłem, powiedziałem o Konradzie Górskim. Żartuję trochę, ale to była prawda. To nie ja do niego się dobijałem, a on mnie ścigał. Pisał listy, kiedy wreszcie pan przyjedzie do mnie. No i ten profesor Konrad Górski i te moje rozmowy z nim były takim biletem do księdza Jana Twardowskiego. Pojawiłem się u księdza, bardzo sobie jakoś tak staliśmy się w krótkim czasie bliscy. Opublikowałem taki duży esej w tygodniku Kierunki, poeta uśmiechniętego Chrystusa. To było wzięte z rozmowy z Konradem Górskim zresztą. No i ten esej przesłałem do profesora i tak między Toruniem, Warszawą, a Białymstokiem zaczęło coś tam żyć. Widocznie profesor musiał wspomnieć coś też i o mnie, księdzu. I pomalutku tak nawet taki rytuał się wytworzył. Ja do niego przeważnie jeździłem raz w tygodniu. Razem pracowaliśmy, coś tam robiliśmy zawsze. A potem to już tak było, że rekord to jest 6 razy w tygodniu, a ja mam 200 kilometrów do niego z Białegostoku. I do tego stopnia, że nie żeby to było tylko jeden powód, bo zawsze jest pewnie więcej. Musiałem z pracy etatowej zrezygnować, żeby być przy księdzu, ale nie miałem najmniejszej wątpliwości, co jest w życiu ważniejsze i nigdy tej decyzji nie żałowałem.
No właśnie, czyli można powiedzieć, że trochę los zadecydował za pana.
To, co pani mówi, jest najgłębiej twardowskie, by tak powiedzieć. Ksiądz był absolutnie przekonany, a ja, będąc ponad 20 lat przy nim, w naturalny sposób tym nasiąkłem, wie pani. Ja już do końca nie wiem, co jest moje, a co jest z tych naszych relacji. Ksiądz tak mówił: ktokolwiek nas spotyka, od Boga przychodzi. Cokolwiek nas spotyka, od Boga przychodzi. O nic nie trzeba zabiegać. Jeżeli o cokolwiek będziesz zabiegał, zawsze dostaniesz za mało. Jeżeli na nic nie czekasz, zawsze dostaniesz za dużo. I naprawdę to jest tej szkoły Twardowskiego, że nie ma sensu za niczym gonić, bo że to jest ważne, to przyjdzie. Samo przyjdzie. A tylko można sobie zażartować. Oczywiście człowiek powinien być przygotowany na to. To z kolei w białostockim seminarium, gdzie byłem wykładowcą przez 8 lat, tam jeszcze profesorowie byli z Wilna, bo białostockie seminarium z Wilna przyjechało. To tam jak kleryk coś tam nie tak był, to bardzo ładnie do niego mówiono: pamiętaj, przyjacielu, Duch Święty nie wrona, na byle kołku nie usiądzie. Także oczywiście czekać, aż przyjdzie, ale być też i przygotowanym, żeby jak te panny głupie nie przegapić, jak coś się zjawi.
Tak, poświęcił pan wierszom księdza Jana wiele uwagi, ale chyba takim głównym celem było ocalenie od zapomnienia autora. Mogę tak stwierdzić?
To tak po trochu. Z tym autorem to było najtrudniej, bo ten autor sam nie chciał, żeby o nim cokolwiek wiedziano. A ja, no, powiem tak, no naprawdę tak było. Ja go po prostu kochałem. I to, czego on nie chciał, to nie bardzo chciałem to też i ja robić. A on pragnął jednego, żeby zostały wiersze, ale nic o autorze. On rwał wszelkie takie dokumenty dotyczące jego życia literackiego, tamte spotkania, to wszystko to niszczył. Oczywiście nie wszystko, to co było takie cenne, jak tam listy od papiera czy coś, to miał taki sztambuch i składał, ale nie ułatwiał materiału biografu. A dlaczego w końcu się musiałem tym zająć, mimo że znowu, tak naprawdę to gdyby można, byłbym tego nie robił, bo on tego nie chciał. Ale przez to, że zaczęto pisać o nim różne rzeczy, ja zacząłem znowu z miłości do mego księdza korygować to wszystko. A jak skorygowałem, to musiałem to opublikować, bo inaczej nikt by o tym nie wiedział. Taki bardzo drobny, ale bardzo jednoznaczny fakt. Ksiądz zostawił zdjęcie z podpisem, jakiś budynek i podpis Głosków. Tu pisałem znaki ufności. Znaki ufności to najważniejszy jego tom. Ten, od którego stał się sławny, bo on przecież w 1937 roku wydał Powrót Andersena. Wydał wiersze też dopiero od znaków ufności. Ale wracam, Głosków. Pojechałem do Szarytek na Damce i usłyszałem, proszę pana, myśmy nigdy w Głoskowie nie miały domu. A pani znajdzie u niektórych, już nie będę wymieniał, całe rozdziały poświęcone Głoskowowi, no bo to znaki ufności, najważniejszy tom. Zacząłem szukać. No w końcu ustaliłem, że jest to Runów. A czemu teraz ksiądz Runów pomylił z Głoskowem? Znowu poszedłem na Tamkę i znalazła tam matka przełożona taki dokument, przejęcie dóbr Szarytek przez władze PRL-u. W imieniu władz działał inżynier jakiś tam z imienia i nazwiska wymieniony, dyrektor PGR Głosków zakłady w Woli Pęcherskiej, Pęcherach i Runowie. I tu mamy, tak przynajmniej ja wiem, bo ksiądz nie żył, więc nie mogłem z nim tego skonsultować. Ksiądz po prostu, jak mówił, jeździł do kołchozu Głosków. Ten cały PGR to były te cztery miejscowości i on tylko ten PGR Głosków. Ale ten dom, bo to jest dom szeretek, do dziś istnieje, chociaż tam nie ma szeretek, był w Runowie. I takie różne rzeczy. Na przykład ksiądz też mówił, że dzieciństwo spędzał u swego wuja w Druchowie, takim majątku koło Sierpca. Jak dotarłem w końcu też po długich poszukiwaniach do dokumentów, to się okazało, że wuj miał Druchowo między 31 a 35 rokiem. I żadnego dzieciństwa w Druchowie być nie mogło, kiedy miał 16 lat już, jak ten wuj kupił Druchowo. I nie było całego międzywojnia, tylko ledwie 5 lat z tego okresu. Także jakby korygując to, co inni nonszalancko podali, siłą rzeczy zaczęło mi się coś układać i po jakimś czasie, no to nie ma taka konieczność, jeżeli mają informacje o nim być rzetelne, a nie wymyślone, trzeba było je opublikować.
Wciąż wieczność była z nami, a nam się zdawało, że wszystko jest nietrwałe, więc trochę na niby. Jak zając niechroniony lub czmiele na ostróżkach, że ciemność kapie z zegarka jak z rany.
Że czas zmarnowany stale i za krótki każdą miłość zmienia na łzy bardzo drobne. Że dawni zakochani już się nie całują. Bo list najpierw przybliża, a potem oddala. Wciąż wieczność była z nami, wieczność, a nam się zdawało,
była z nami,
że czas wszystko umieć.
Wieczność była z
niechęć, była z nami.
Że tylko nie odleci sujka zbyt ostrożna, bo po to, żeby cierpieć, trzeba być bezbronnym jak dzieciństwo na wsi, z królikiem przy sercu. Napastka po mamusi, nie oddaj nikomu. I trzymaj fotografię, bo pan wie.
Wspomniał pan o tym, że to była osoba bardzo skryta, tak? I chyba z tej książki możemy właśnie, wyłania nam się taka osoba skromna, niechętna do zwierzeń. I dlatego też to Serce nie do pary trudno nazwać zwykłą biografią. Tak jak pan wspomniał, jest raczej takim dokumentowaniem tej rzeczywistości, która była, ja nawet, i podróżami, tak?
Tak, ja bym nie chciał, żeby to nawet była biografia, no bo on tego nie chciał, prawda? Może tak powiedzieć trochę obrazowo. Dla mnie biografia była o tyle potrzebna, o ile wiązała się z wierszami. Bo dla mnie no, najważniejsze są jego wiersze. I próbując jakoś te wiersze umieścić w jego, no można powiedzieć właśnie z osobowości, w jego również i biografii, Tylko te elementy wykorzystywałem, które były mi potrzebne. Natomiast miałem ciągle w uchu takie piękne zdanie Jana Lechonia, poety, którego on też lubił. Czego mnie powiedział, niech będzie zakryte. Uważam, że mówiąc brzydko, włażenie komuś w to, o czym on nie chciał, żeby stało się publiczną wiadomością, to wymysł naszych czasów. Kiedyś szanowano, że nawet tacy tak zwani ludzie publiczni mają prawo do swojej prywatności. Oczywiście tak, jest to zawsze trudne do rozdzielenia, co jest ważne, a co nie. Niektóre rzeczy wydobywałem, żeby zilustrować jakieś cechy księdza. Ale pamiętam taką sytuację naprawdę bardzo delikatną. Kiedyś przyjechałem do księdza, pokazał mi zaproszenie, na które przysłał pan Porczyński z tej galerii. Jak się czemu to, bo to on już nie żyje dzisiaj. I był to wieczór poświęcony ambasadorowi Szwecji, wielkiemu przyjacielowi Polski, jak pisał Porczyński, który zmarł. No i wieczór się zaśpieszył się kochać ludzi, jak wiadomo, to żelazny tytuł. Wiersze miał czytać Kolberga, wszystko się jak chce. No i między innymi tam było, że będzie prymas Glem. Pytam, czy ksiądz pójdzie. I proszę, żeby to właściwie było zrozumiane. Nie mogę. Pytam, co się stało? Wiesz, ja nie wiem, czemu tak udzielają, bo zawsze był zdziwiony, że go tak czytają. Ale słuchaj, jak gdzieś jestem, to od razu mi klaszczą. A teraz tak, będzie prymas, jemu będą trochę klaskać, a mi jeszcze, nie daj Boże, zrobią owację. Jak będzie się prymas czuł? I nie poszedł tylko dlatego, żeby czasem źle się nie czuł ksiądz prymas, że Twardowskiego oklaskują, a prymasa tam tylko zdawkowo. Także bardzo się ostrożnie poruszał, żeby czymkolwiek kogoś nie urazić. Także pod tym względem był naprawdę tak delikatny i niektóre takie rzeczy właśnie wydobywałem, ale z kolei był prawdziwy. Bardzo był jednoznaczny w tym, co ważne. Zawsze. Kiedyś byliśmy w Łodzi na spotkaniu i w takim pierwszym rzędzie siedział taki starszy pan z laską. Wiedziałem, że coś zrobi, bo było widać, że on taki przyszedł ze swoją sprawą. I kiedy się skończyło to czytanie wierszy, że może sala zadawać pytania autorowi, ten pan od razu: proszę księdza, co ksiądz na to? Właśnie wyszedł na wolność ostatni z modetów księdza Popiełuszki. A ksiądz znowu, widać tego wielką prawdę. Proszę pana, to jest wieczór poetycki. A my takie rzeczy poruszymy, to już kto będzie o wierszach mówił? To pan się zdenerwował, zaczął laską stukać, że albo mu odpowie, albo żadnego wieczoru tu nie będzie. I proszę sobie wyobrazić, cichym, ale wyraźnym głosem, zresztą miał mikrofon: proszę pana, za księdza Jerzego ja się modlę. A Piotrowskiemu może jeszcze się przydam. Także to było w nim takie niezwykłe, że subtelny, delikatny, a jednocześnie tam, gdzie chodziło o prawdę, to już nie byłoby tam jakiegoś tego próbowania, może tak, może nie.
Przede wszystkim skromny.
Pod każdym względem. Ja go tyle lat znałem, ponad 22 lata go znałem. On nigdy sobie nic... raz sobie sprawił, raz przez te wszystkie lata, nową sutannę i nowy płaszcz. Właśnie jak wtedy do tej Łodzi mieliśmy jechać, przyjechałem, on szedł, bo już na dworze się umówiliśmy, on nie miał. Mój ksiądz, absolutnie nigdy niezadbany, trudno, to taka prawda była, w nowiutkiej sutannie i w nowym płaszczu. Ja mówię, proszę księdza, jak ksiądz elegancko wygląda, miałby zaraz biskupem zostać. To widać? Ja mówię, pewnie, że widać. Idę się przebrać. Ale nie puściłem. Ale za tydzień przyjechałem, już nie było ani sutanny, ani płaszcza. Komuś innemu było bardziej potrzebne. A on, to było zabawne. Na drzwiach był, to nie było, szafy nie miał. Taki ten wieszak z kołkami. Na jednym kołku wisiała świąteczna sutanna, na drugim codzienna. Tylko że ksiądz nigdy nie wiedział, która jest która. Wkładał na zmianę i wszystkie były jednakowe. Więc to moje zdumienie, jak raz jeden zobaczyłem w tej eleganckiej sutannie. Proboszcze byłby zły, bo wszystko by porozdawał.
Zamyśloną, z nierozpoznanym, a koniecznym w miłości małym smutkiem serca.
Ze ścieżką, którą odchodzimy, z listem wrzuconym po rozstaniu. Zamiast na poście skrzynkę szpaka, z miłością, która przeszła obok. Samotni razem i osobno. Samotni razem i osobno.
Z ziemią kroczy wokół słońca, jak drzewo. Jak pasak czarny i spokojny, co najmniej milion lat.
Tylko jak z tobą dotąd, nie wiem, drżę, że zostajesz z tym cierpieniem, co krąży tylko wokół ciebie. Co krąży tylko wokół ciebie.
Z ziemią krążymy wokół słońca, jak drzewo może płas. Spokojny, co najmniej milion lat. Z ziemią krążymy wokół słońca, jak drzewo może płas. Jak pasak czarny, spokojny, co najmniej milion lat. Z ziemią krążymy wokół słońca, jak drzewo może płas. Z ziemią krążymy wokół słońca.
Ksiądz Jan przez 11 miesięcy był właśnie kapłanem, a pisał tylko podczas miesięcy wakacyjnych. I to wydawałoby się, że niedużo, ale jednak w tych wierszach można wyodrębnić pewne nurty.
Trzeba wiedzieć, że on jednak żył 90 lat, nawet 97 miesięcy dokładnie. Bardzo się te wiersze w czasie różnią. Krytycy, którzy tam pisali o nim, to mają pretensje, że jakby ksiądz za mało się rozwijał. To ja zawsze żartowałem, jak się pisze o Panu Bogu, to gdzie dalej można sięgnąć? No bo jednak te wiersze od początku były w kręgu, przecież były wiersze religijne. Jest w nich coś stałego, czyli większość z nich jest w aurze lata. Ten, na którym pisał w czasie tych wakacji, to ta ich słoneczność, ta ich roślinność, to wszystko w nich jest bardzo mocno wpisane. Ale również ma takie wiersze, które no, były też i powodowane różnymi okolicznościami. Na przykład jest taki wiersz Niewidoma dziewczynka. To jak ktoś wie, o co chodzi, to wiadomo, ksiądz przez jakiś czas do lasek jeździł. A w laskach jest ten zakład dla ociemniałych, prawda? Czy jest taki wiersz do moich uczniów? Bardzo taki przejmujący, bo on uczył te dzieci, dzisiaj mówimy tak elegancko, specjalnej troski, a wtedy normalnie mówiono dzieci umysłowo niedorozwinięte, bo brutalne czasy, zupełnie inne. To z czasów, jak właśnie w tej szkole uczył, więc takie wiersze, nie, to nie są okolicznościowe nigdy wiersze, ale jednak to, w jakim kręgu przebywał, rzutowało oczywiście na te wiersze. A gdyby o nurtach mówić, to przede wszystkim jednak to jest poezja religijna, czyli tak bardzo ważnym nurtem. To oczywiście jest poezja, powiem tak, ukrzyżowanego Chrystusa, czyli krzyż w niej. Osobną książkę można zrobić z wierszy, gdzie jest krzyż. Zupełnie też nowy, taki osobny nurt, zresztą to obiecał w jednym z pierwszych takich swoich wierszy kapłańskich, właśnie z laskami związanych. Pisze, że chciałby dorzucić do maryjnych wierszy kilka własnych, jak garstkę czereśni. I osobne są wiersze, nawet tak wstrząsające, jak wiersz o Katyniu, o Matce Boskiej Katyńskiej. Wydawałoby się to najtrudniejsze, bo co można powiedzieć? No, a myślę, że to wiersz, jeżeli można o wierszach mówić, są genialne, to ten z Matką Bożą Katyńską na pewno do tych należy. Jest taka Matka Boska, co nie zna kaplicy. Na jednym miejscu pozostać nie umie. Przeszła przez Katyń, chodzi po rozpaczy, spotyka niewierzących. Nie płacze, rozumie. Więc taki ryzykowny trochę, że po Katyniu właśnie Matka Boża rozumie, że ktoś mógł wiarę nawet stracić, ale też jaki piękny motyw. My wszyscy Polacy znamy Matkę Bożą z określonych sanktuarium. To my do niej pielgrzymujemy. To nie jest prawdziwa, w cudzysłowie mówiąc, to nie jest podstawowa cecha Matki Bożej. To ona była pątniczką, to ona uciekała do Egiptu, to ona wcześniej poszła przez góry do świętej Elżbiety. I tu trzeba spojrzeć, jak niezwykły jest Twardowski, bo w tym swoim wierszu pokazał Matkę Bożą taką, jaką jest w Ewangelii. Więc nie my do niej idziemy, a ona przeszła przez to wszystko. Także takie nurty też można wyróżnić i na pewno to byłoby również ciekawe. Wiem, że jakaś studentka napisała pracę magisterską, dzieląc na wiarę, nadzieję i miłość. To już porządkowanie zależy trochę od tych, którzy tego sięgają. Natomiast to, co ten czytelnik z zewnątrz bierze, no to przede wszystkim wiersze o przyrodzie, bo one są, tu jego przyroda jest taka bardzo istotna. Wiersze właśnie o krzyżu, najogólniej biorąc, czy wiersze o Matce Bożej. Ale też można rozróżnić wiersze o Jezusie od wierszy o Bogu. U niego też to się różni. Jezus to jednak nasz brat, ciągle ten bliski poprzez ciało, gdzie napisze w jednym z wierszy: anioł nie zrozumie, nie wisiał na krzyżu i miłość zna za łatwą, skoro nie ma ciała. Więc to ciało jest naszym wspólnym doświadczeniem z Synem Bożym. A z kolei Bóg to jest zawsze ktoś jak u Kochanowskiego, ten wielki. Chociaż i też bardzo ciekawą rzecz u niego zauważyłem, kiedy ksiądz pisze o wszechmogącym Bogu, to już w tym Bogu Stwórcy gdzieś jest ten Jezus Dzieciątko. W jakim sensie? Gdybyśmy tak sobie wyobrazili matematycznie linię prostą, to będzie ona nie od początku do końca, tylko w środku ma to punkt zero. I po jednej stronie jest 1, 2, 4 plus, po drugim 2, 3 minus, prawda? Więc ten Bóg wszechmogący, a jednak nie wszystko może, bo się narodził jako dziecko. Więc tam jest naprawdę takich dużo takich ciekawych rzeczy, które można głębiej spojrzeć na nie.
Łodzie pełne chłodnych ogrodów zatrzymały się znowu pod jesień. Z oddalonej topieli pól, kres odległy rósł w oczy jak ból.
Nocy czarnej trzepotał się ptak, w żółtych jabłek niespełnioną dojrzałość. Czegoś pragną, nie wiedzą jak, o nadmiarze rzeczy, których mało. Tyle pragnie, tyle uniesie. Tyle na obręczach kół, tyle pragnie, tyle uniesie i dróg, tyle.
To wiersz tylko więc, księżyc świecił, ciągnąc szelest mieniącego się trenu. Taką porą zasypiały dzieci do poduszek, tuląc Andersenów.
Tak potrzeba, więc płyniemy znów w powstający wolno zapach zboża, zanurzeni w białym muszle snów, z których słychać niedorzeczność morza.
Tyle pragnie, tyle uniesie.
Na książce jest wiele fragmentów takich, które jakby nie dotyczą bezpośrednio księdza Jana. Na przykład jest taki fragment o cmentarzu na warszawskich Powązkach, o dziejach pochowanych tam ludzi. To nie jest tak, że trochę wykraczał pan poza temat?
Ojciec chciał z niego zrobić inżyniera.
Wiemy, że prowadzał księdza Twardowskiego.
Tak, ale właśnie ja chcąc pokazać, że był konflikt między nim a ojcem, bo nie zrealizował żadnego z marzeń ojca. Ojciec że był inżynierem, a on został polonistą, potem księdzem. I przez to też między innymi chciałem pokazać, że sam ojciec przeciw sobie działał. Bo chodził z nimi Z dziećmi w ogóle. Do filharmonii chodził, do zachęty, do teatru chodził z nimi, no i historii uczył na Powązkach. To wychował humanistów, no siłą rzeczy, bo to jest no, wiedza humanistyczna, historia jest wiedzą humanistyczną, więc trochę mi zależało na tym, żeby pokazać od tej strony, jak ten ojciec no, też był nie takim zakutym technikiem, tylko znacznie szerzej świat widział, jak to zawsze u inteligencji warszawskiej. Ale też te Powązki są z tego względu ważne. Może w książce za mało to wyszło? Może to jeszcze warto wrócić do tego. Ksiądz, jako już ksiądz Twardowski, jego ulubionym miejscem spaceru były Powązki. Nawet wiersze są o tym, że chodzi tam nie po to, żeby słuchać wilgi i tak dalej, tylko spojrzeć, że tylu umarło lepszych od niego. Dalej, na Powązkach przez ponad 10 lat to jego przyjaźń z Anną Kamieńską błądzili między grobami. A nawet w anegdotach, pani zobaczy, najwięcej tych żartów to jest cmentarnych. Jednak cmentarz daje tę perspektywę tego, co jest naszym punktem dojścia, czyli ten moment, kiedy nasze życie przełamuje się ziemskie, zamyka się na cmentarzu, a tam jest po drugiej stronie. Dużo tego u księdza jest. I moim zdaniem pierwszym takim impulsem z Powązkami to były te spacery z ojcem, a o tych postaciach, o których mówię, no bo ja o tym ciągle słyszałem. Proszę pani, jeżeli tam w pewnym momencie mówię o takim grobie z wykrzyknikiem, no to jest piękna rzeźba, naprawdę piękna. No bo tam ksiądz ciągle chodził i to no się przy tym zatrzymywał. Te Powązki w różnych kontekstach ciągle powracały. Dla mnie no to bez Powązek to w ogóle nie ma księdza Jana Twardowskiego.
To, że wiersze księdza Jana Twardowskiego są wyjątkowe, to wiemy. Dzisiaj jakby poznałam księdza Twardowskiego z tej strony widzianego oczyma pana. A jak pan ocenia te lata spędzone z nim?
Jednoznacznie.
Czy było w tym coś trudnego tak naprawdę? Czy robił
nie,
to pan z wielką przyjemnością?
To była radość cały czas. Ja naprawdę jestem tym, kim jestem teraz w dużej mierze dzięki księdzu Janowi Twardowskiemu. Oczywiście do mnie ukształtował, ale wie pani, to trzeba było być z nim, żeby widzieć, jaki człowiek może być szczęśliwy w takim zaufaniu, że nie wszystko od nas zależy. My chętnie byśmy Panu Bogu zaufali, gdybyśmy mieli jakąś gwarancję, że na tym nie stracimy. Mówię o takim potocznym. A ja widziałem człowieka, który do końca ufał Bogu i był człowiekiem szczęśliwym i wszystko, by tak powiedzieć, mu się spełniło w życiu. Także samo to, bycie z kimś, kto po ludzku czysto biorąc znalazł receptę na życie i to takie głębokie, nie w sensie blichtru świata, ale właśnie z takim przekonaniem, że wszystko ma sens. I to w szczegółach takich nawet, jak on mówi, jak nam jest tylko dobrze, to niedobrze. Jak nam trochę źle, trochę dobrze, to dobrze. Oczywiście to są paradoksy. Jak mówi o ludziach, byliby doskonali, lecz wad im zabrakło. Proszę zauważyć, że on jest po stronie człowieka cały czas, ale w tej perspektywie no, Bożej. I to się na co dzień sprawdzało. A poza tym no, chociażby taka świadomość, że dotykamy takiej wielkości, która... No nie tylko ja byłem nim zafascynowany. Jeżeli pojawiają się listy, a miałem przyjemność je czytać, nawet ksero mam niektórych, Jana Pawła II, który pisze, czytam po 10 stron dziennie, no przecież to proszę zauważyć. Od razu tutaj, że są to wiersze księdza Jana Twardowskiego, tylko on jeden tak pisze, tak też przez swoją poezję prowadzi ludzi do Pana Boga. Także... To no, niezwykła łaska, tak sobie, ja wiem, jak to sobie to wyobrazić. To jest to jakby na przykład ktoś w XIX wieku był z Mickiewiczem przy jednym stole przez cały czas, a mi to Pan Bóg dał. No i mało tego, nawet to, żeby nie zabrzmiało tak trochę megalomańsko, ale mi się córeczka urodziła, to o niej wiersz napisał. Miałem 25-lecie ślubu, to mi przysłał wiersz i to nie taki dedykowany, tylko jakby o tym moim małżeństwie nawet. Także wszystko to tworzyło taką sytuację bycia bardzo bliskiego, ale przede wszystkim to, co nam brakuje w życiu, przekonaniu, że wszystko ma sens. Tak żartuję, sekty powstają, że tamci obiecują tym ludziom Złote Góry. On nikomu niczego nie obiecywał, mi też niczego nie obiecywał, a bez przerwy obdarowywał tym, co mówił, co wiedział, i to gdzieś tam ja w tym wszystkim uczestniczyłem. Także to no, nie da się z niczym tego porównać, niczym. Jak długo na świecie żyję, to twierdzę, że nigdy tak nie byłem obdarowany jak tymi latami z Kędzymianem Twardowskim.
Bo widzisz, tu są tacy, którzy się kochają
i muszą się spotykać, aby się ominąć.
Bliscy i oddaleni, jakby stali w lustrze, piszą do siebie listy gorące i zimne.
Rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty, by nie wiedzieć do końca, czemu tak się stało. Są inni, co się nawet po ciemku odnajdą, lecz przejdą obok siebie, bo nie śmią się spotkać.
Tak czyści i spokojni, jakby śnieg się zaczął,
byliby doskonali, lecz wad im zabrakło.
Bliscy boją się być blisko, żeby nie być dalej.
Niektórzy umierają, to znaczy już wiedzą.
Miłości się nie szuka, jest albo jej nie ma. Nikt z nas nie jest samotny, tylko przez przypadek są i tacy, co się na zawsze kochają.
Żanty, co nigdy nie chodzą parami. Można nawet zabłądzić, lecz po drugiej stronie nasze drogi pocięte
schodzą się z powrotem.
Miłości się nie szuka, jest albo jej nie ma. Nikt z nas nie jest. Przez przypadek są i tacy, co się na zawsze kochają, i dopiero dlatego nie mogą być razem.
To może tak na koniec, panie profesorze, czy serce nie dopary, to już wszystko? Czy dla pana osobiście nie pozostały jeszcze jakieś takie nieodkryte, można by powiedzieć, lądy w biografii księdza Twardowskiego?
Ich jest tak dużo, że na pewno po jakimś czasie, jednak tak w przypadku każdej książki, jak ona jest napisana, to ona już jest trochę nie moja. Nawet jak zauważyłem, to jak żeśmy rozmawiali na początku, że być może sprawa owych powązek, to drugi raz już słyszę o tym, bo i w recenzji jednej o tym czytałem. Czyli coś tam musiałem nie dopowiedzieć, skoro nie wyszło tak, jak ja chciałem. Widocznie zabrakło tam tego, o czym ja kiedyś pisałem, a tutaj w książce może nie ma, tego już nie pamiętam. Chodzi głównie o jego te spacery po powązkach z Anną Kamieńską, skąd to się wzięło. Te spacery, one są świetnie opisane w notatniku Anny Kamieńskiej, i te rozmowy z Kamieńską na powązkach naprawdę nie miałby tego charakteru, gdyby nie było to na powązkach, tylko gdzieś w parku. Że ta perspektywa cmentarza zupełnie też i bardzo wpływa na to nasze myślenie i widzenie świata. Więc myślę, że z takich rzeczy w ogóle jest dość dużo, do których pewnie chciałbym powrócić. No, każda książka ma swoją ograniczoną pojemność, ta i tak chyba jest duża, prawda? Na pewno będę tego wracał. Jestem o tym przekonany, że jak już nabiorę perspektywy do tej książki, ona się troszeczkę ode mnie odsunie w czasie, pojawią się takie rzeczy, które chciałbym napisać jeszcze raz, bądź sięgnąć po coś, czego w tej książce w jakiejś mierze nie ma jeszcze.
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna. Jak czystość urodzona, najprościej z rozpaczy. Kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor. Jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milknął w lipcu. Jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy.
Drodzy Państwo, powoli żegnamy się już z wszystkimi miłymi słuchaczami. Dziękujemy za Państwa SMS-y. Przypominamy, że losowanie wspaniałej biografii księdza Jana Twardowskiego Serce nie doparę już za tydzień w audycji Serce jak obłok. Waldemar Smaszcz jest autorem tej książki. Rozmawiała z nim Karolina Skibniewska. Instytut Wydawniczy Erika książkę do rąk czytelników oddał. A dzisiaj już żegnają się z Państwem Krzysztof Skorupka, Joanna Kuczborska i Agnieszka Osmulska-Ilczuk. Do usłyszenia. Zapraszamy za tydzień.
Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia. Najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Ciebie.
ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Co nas spotyka, przychodzi spoza nas.
Coisas desta vida e há de ser vivida. E não é muito que a gente possa fazer.
Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas.
A onde a felicidade há de crescer.
To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas.
Serce jak obłok.